Nasz gość dnia.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski, to mój pierwszy gość dnia w Radiu Nadzieja, także pewien stres, pewna trema jest, ale w tym, aby ją przezwyciężyć, dzisiaj pomoże mi nasz gość, czyli pan profesor Krzysztof Sychowicz, od niedawna dyrektor oddziału Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. W ogóle gratulacje, panie profesorze, i witam pana serdecznie.
Witam pana, witam państwa. Dziękuję za gratulacje. Chociaż niektórzy też tak mówią, że gratulowanie ciężkiej pracy to tak, nie wiadomo, czy takie trafne. Na pewno i wszelka życzliwość i życzenia się przydadzą.
No wie pan, w końcu z IPN-u pochodzi nasz obecny prezydent, pan Karol Nawrocki, który był wcześniej prezesem, a więc jest chyba czego gratulować. To jest bardzo ważna instytucja, moim zdaniem.
Na pewno, nie tylko dlatego, że akurat prezesem tej instytucji był obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, ale też dlatego, że po pierwsze istnieje już bardzo długo, praktycznie ćwierć wieku, a po drugie ja też jestem z nią związany niemalże od samego początku, ale przede wszystkim dlatego, że już wówczas uważałem, że praca, którą wykonuje Instytut Pamięci Narodowej, jest niezwykle ważna. Nie tylko ta historyczna, ale też edukacyjna. Pamiętajmy, że wchodziliśmy w obieg, w działalność w momencie, kiedy jeszcze nie tak na dobrą sprawę nie przybiła się teza o okupacji sowieckiej, kiedy mówiono w wielu jeszcze środowiskach o wojnie domowej po 1945 roku na ziemiach polskich, kiedy wiele osób bało się mówić o działalności aparatu bezpieczeństwa w Polsce. No i oczywiście struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które właściwie próbowano wyłączyć też troszeczkę z tej dyskusji o funkcjonowaniu Polski po 1945 roku.
Do tego jeszcze wrócimy, bo ja chciałbym też zadać potem panu pytania o dzisiejszą jakby politykę wokół IPN-u, która się toczy, ale na początku chciałem zapytać o to, co pan planuje już jako ten dyrektor nowy w białostockim oddziale. Jakie konkretnie działania was czekają w najbliższym czasie?
Tutaj tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o stanowisko, które objąłem, to przede wszystkim jest to kontynuacja. IPN istniał przede mną, istnieje obecnie. Mam nadzieję, że będzie istniał również w momencie, kiedy ja nie będę dyrektorem. I nic tutaj nie zakłóci jego funkcjonowania. Czyli przede wszystkim stabilność i realizacja zadań, które do tej pory były prowadzone. Ale tak na już, to między innymi pamiętajmy, że to będą obchody Bitwy Niemeńskiej, 105. rocznicy, które będą miały miejsce w Nowym Dworze i odsłonięcie z tej okazji pomnika, który upamiętnia to wydarzenie, upamiętnienie osoby księdza Franciszka Blachnickiego w postaci muralu, plus również z takich najbliższych, tak, odnowienie grobu pierwszego prezydenta Białegostoku, który objął swoją funkcję po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Tak więc takich działań, byśmy powiedzieli, trochę widocznych, tak, będzie na pewno dosyć dużo. To będzie, zawsze zapominam o najważniejszych, które będzie miało miejsce w listopadzie, audycji historycznej roku, która jest też taką wizytówką oddziału białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. I ciągła praca, tak? Przygotowywanie kolejnych publikacji naukowych, dodatkowo też działania edukacyjne związane chociażby z galą poezji patriotycznej dzieci i młodzieży, która jest organizowana już od kilku lat przez oddział w Białymstoku. I na pewno jeszcze zapomniałem, myślę, że o wielu, wielu, wielu rzeczach, ale tutaj myślę, że będziemy obecni, tak, między innymi na zajęciach z młodzieżą, na zajęciach z nauczycielami, zarówno w Kolnie z wystawą w Szczuczynie. Byliśmy bardzo mocno przecież zaangażowani i to już jesteśmy praktycznie od wielu, wielu lat w uroczystości organizowane na terenie powiatu grajewskiego w związku z walkami oddziałów konspiracyjnych Armii Krajowej przede wszystkim, 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej na Grzędach. Ale też nie zapominamy o naszym obszarze, tak, o Czerwonym Boże. I myślę, że tutaj również jak co roku będziemy obecni.
Ja zapytam o temat trochę dalszy tu od naszego regionu łomżyńskiego, ale też podchodzący pod Podlaskie, no bo to oczywiście obława augustowska, 80. rocznica w tym roku, oficjalne państwowe obchody. Wreszcie mi się wydaje, że mówi się o tym wydarzeniu tyle, ile powinno się mówić, no bo to moim zdaniem to też był taki trochę ukrywany przez lata temat w mediach. Dopiero ostatnie lata to zmieniły, ale chciałem zapytać pana profesora o prawdę historyczną, o to, co pan sądzi, co pan czuje, kiedy inna instytucja państwowa, która przygotowuje te obchody 80-lecia, ja tu mówię o Instytucie Pileckiego, oczywiście tworzy imponujące wystawy, ale też nie brakuje kontrowersji i nawet tam z oficjalnego konta poszedł taki wpis o jednej z osób, która była zaangażowana w eksterminację, można powiedzieć, polskiego podziemia. Zacytuję. Porucznik Maksymilian Sztep dowodził jednostką Ludowego Wojska Polskiego o wielkości 160 żołnierzy, która zatrzymała 22 osoby, z których część nigdy nie wróciła do domu. W obławę zaangażowanych było 45 tysięcy żołnierzy. Udział jednostki Sznepa stanowi jedynie 2 promile tych sił. Co pan czuje, kiedy pan słyszy, że ci ludzie nie wrócili nigdy do domu? Może oni gdzieś są, może oni po prostu sobie poszli. Tak to wynika z tego wpisu.
Niestety, myślę, że to bardzo nietrafny wpis. Zbrodniarz jest zawsze zbrodniarzem, bez względu na to, czy zabije 2 osoby, czy zabije 20. A udział w obławie augustowskiej, w aresztowaniach i pacyfikacjach, które wówczas miały miejsce, nie jest powodem do dumy. Dlaczego akurat ten temat faktycznie był przemilczany? W okresie PRL-u wiemy, system komunistyczny czyścił swoją historię, tak?
Ale dlaczego w III RP?
A w III RP, pamiętajmy, to wydarzenie miało miejsce po zakończeniu wojny już, tak? Czyli wchodziło na konto tych, którzy przejęli władzę po 1945 roku, po zakończeniu wojny, czyli komunistów, polskich komunistów, dla których jest to bardzo niewygodny spadek, mówiąc tak już trywialnie i potocznie. Natomiast sama zbrodnia absolutnie nie ulega wątpliwości. Odpowiedzialność za nią ponoszą wszyscy, którzy brali w niej udział. Odpowiedzialność na pewno historyczną, moralną, prawną to już trudno tutaj jest poszukiwać kogokolwiek, gdyż z pewnością, no może nie z pewnością, ale z dużym prawdopodobieństwem większość tych osób po prostu nie żyje. Natomiast my nie możemy zapomnieć o obławie augustowskiej, bo jesteśmy to winni tym osobom, które w niej zaginęły i najprawdopodobniej zostały zamordowane, dlatego że zginęły one przede wszystkim za to, że były Polakami, po drugie za to, że kochały swój kraj, po trzecie dlatego, że nie pogodziły się z dominacją i siłą narzuconym systemem komunistycznym w Polsce. Więcej powodów tutaj nie potrzeba, abyśmy o nich pamiętali. Musimy przypominać, nawet teraz, kiedy nie udało się jeszcze odnaleźć miejsca ich spoczynku. Musimy o nich przypominać, ponieważ za przywiązanie do Polski, do tradycji, do najważniejszych wartości zapłacili najwyższą cenę swojego życia.
Przez te ćwierć wieku, od kiedy IPN został powołany, wasza instytucja zajmowała się na przykład lustracją osób, tajnych współpracowników, osób, które często pełniły ważne funkcje w III RP, a miały swoje za uszami, że tak powiem. Szukaliście szczątek polskich bohaterów od ponad dekady, pogrzeby Zagończyka, pogrzeb Inki, pogrzeb Łupaszki. Mógłbym tak jeszcze wymienić wiele osób. Wydaje się, że prowadzicie taką politykę w interesie państwa polskiego, niezależnie od partii, bo to jest nasz interes, żebyśmy po prostu wiedzieli, gdzie ci nasi bohaterowie spoczywają. A mimo to od zawsze praktycznie, zawsze jest tak jakaś opozycja polityczna przeciwko temu IPN-owi. Były głosy jeszcze niedawno o tym, żeby was w ogóle zlikwidować, że to niepotrzebne. Teraz no, chyba się szykujecie na kolejną obniżkę budżetu, bo to tak w ostatnich latach z roku na rok te finansowanie jest wam obcinane. Jak pan uważa, jakie jest w ogóle tło tego sporu wokół IPN-u? Mi wydaje się tak jako laikowi w tym temacie, który no nie jest politykiem, ani nie jest też waszym badaczem, że po prostu my jako Polska potrzebujemy instytucji, które będą taką politykę historyczną nam kształtować, a wiele osób uważa inaczej.
No właśnie, to jest w tym wypadku kompletnie niezrozumiałe, bo wszystkie poważniejsze państwa prowadzą politykę historyczną i to mówimy o bardzo twardej polityce, tak, która ma na celu wybielenie bardzo często tej historii i przedstawienia jej w zupełnie innym świetle. My natomiast nie mamy aż tak wielu wpadek, mówiąc kolokwialnie, tak, w tej naszej przeszłości, żebyśmy mieli się jej wstydzić praktycznie, jeżeli chodzi o historię XX wieku, a szczególnie okres I i II wojny światowej, to my byliśmy ofiarą, my płaciliśmy bardzo często rachunki za działania podejmowane przez naszych sąsiadów. I my też byliśmy obiektem eksterminacji i to bardzo brutalnej i konsekwentnej, prowadzonej przez różne społeczności. Dlatego też IPN jest potrzebny. IPN jest potrzebny po to, żebyśmy pamiętali tę historię. Paradoks chociażby najprostszy, tak, polega chociażby na tym, że pamiętamy Wiznę, pamiętamy kapitana Reginisa, nie pamiętamy, chociaż powoli się przebija, to ja zresztą sam to robiłem od kilkunastu lat, obrona Nowogrodu i walki między Nowogrodem a Szablakiem, tak? Krwawe, brutalne, tak? Wrzesień, 9-10 września 1939 roku. Tak więc takich zdarzeń w naszej historii jest bardzo dużo. Pora te wydarzenia przypominać, sięgać po nie, nie tylko jeżeli chodzi o zbrodnie, których dopuścił się aparat bezpieczeństwa, tak jak chociażby ci funkcjonariusze, którzy urzędowali tutaj na Nowogrodzkiej 5 w Łomży, w siedzibie PUBP. Z której to siedziby jednak wiele osób nie wróciło już do swoich domów, a część wróciła tylko po to, żeby umrzeć ze względu na skatowanie i po prostu rany, których doznali. Natomiast mamy całą naszą historię w gruncie rzeczy potężną, szeroką, którą trzeba przypominać. Tym bardziej, że jest coraz, jeżeli patrzymy na uczelnie publiczne, tak, jest coraz mniej historyków, którzy zajmowaliby się historią najnowszą. Natomiast Instytut Pamięci Narodowej stał się instytucją, która wypuszcza największą ilość publikacji w Polsce, które dotyczą właśnie XX wieku. Dostarczają nowego spojrzenia na wydarzenia, które w tamtym okresie miały miejsce i warto, myślę, o tym pamiętać.
A zapytam właśnie jeszcze, mówi pan, że mało jest historyków z historii najnowszej, zajmujących się historią najnowszą. Ale czy to nie jest też pokłosie tego, jak wygląda nauczanie historii w polskich szkołach? Bo tak naprawdę my zaczynamy jako uczniowie od Mezopotamii, starożytnego Egiptu, Rzymu, Grecji. To często jest przez pół roku uczone te przedmioty, potem jest średniowiecze i tak dalej, a na ten czas najnowszy, może jeszcze nie na II wojnę światową, ale już na to, co było po wojnie, trochę brakuje czasu.
I czasu, ale nie tylko ze względu na ułożenie programu, ale pamiętajmy na liczbę godzin, które są przeznaczone na naukę historii, tak? I tu rozdział tego materiału jest niezwykle, niezwykle istotny. Pamiętajmy, że ta liczba godzin się zmienia, tak? Niestety historia na przestrzeni lat padła też ofiarą wszelkich reform i zmian, które były wprowadzane. Mamy też wciąż dyskusję na temat nauczania historii najnowszej, tak? Zmiany, reformy, które nie pomagają ustabilizować tego procesu uczenia i całą też dyskusję co do zawartości podręczników, które powinny do tego służyć. Natomiast my faktycznie zawsze bardzo mało czasu poświęcaliśmy na historię najnowszą, jeżeli chodzi o szkołę, tak? Gdzieś ta historia najnowsza była upychana na innych zajęciach, które miały przedstawić przynajmniej ogólne zasady funkcjonowania społeczeństwa we współczesnym świecie, w obecnej Polsce. Natomiast zgubiliśmy tak na dobrą sprawę całą potężną faktografię. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem uczenia się na pamięć, tak, czy zarzucenia uczniów datami i setkami postaci, ale przynajmniej przypomnienie wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju, tych najważniejszych, tak, zwrócenie uwagi na II wojnę światową i na proces przemian po II wojnie światowej, w tym również autorytarny czy totalitarny charakter systemu komunistycznego. To jest, myślę, że podstawa wyjściowa. Jeżeli przyjmiemy jasno, że nie zostaliśmy wyzwoleni po II wojnie światowej, wobec tego cała działalność systemu komunistycznego i polskich komunistów w tym okresie staje się bardzo łatwa do oceny, tak? Natomiast jeżeli opowiadamy, że tworzyliśmy demokratyczne państwo, tak demokratyczne, prawda, gdzie były wojska sowieckie, gdzie mieliśmy rząd narzucony przez Sowietów, gdzie fałszowano referendum, wybory, no to jeżeli ktoś mówi, że to jest suwerenne państwo, no to naprawdę ja nie chciałbym nigdy już więcej żyć w takim państwie.
Specyficzne pojęcie suwerenności.
Oczywiście, ale to jest kwestia właśnie tego ukształtowania tych podstawowych pojęć. I myślę, że tutaj akurat szkoła jest dobrym miejscem do tego.
Zaczęliśmy od pana prezydenta Karola Nawrockiego, no ale teraz już tak na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze zapytać o przyszłość IPN-u w tym kontekście, że nie macie prezesa. Macie pełniącego obowiązki prezesa, ale prezesa nie ma, bo pan prezydent już objął swój urząd i chyba czeka was takie bezkrólewie, bo wybór prezesa IPN-u jest dosyć skomplikowany. Z tego, co rozumiem, kolegium najpierw musi kandydata wytypować. W tym kolegium większość ma dzisiejsza opozycja, no ale potem wyboru muszą dokonać już Sejm i Senat, gdzie większość ma koalicja. Czyli co? Czeka nas jakieś teraz, jakieś przepychanki polityczne nas czekają w sprawie IPN-u? Czy jest pan raczej spokojny, że tego prezesa szybko uda się powołać?
Na szczęście Instytut Pamięci Narodowej ma taką strukturę, że spokojnie funkcjonuje, bez problemów. Wszelkie obowiązki są jasno podzielone. Tutaj zastępca prezesa w pełni kontroluje to, co się dzieje, więc w instytucie nie ma okresu bezkrólewia, tak? Jak to byśmy sięgnęli do okresów wolnej elekcji. Nie ma czegoś takiego. Praca jest znakomicie zorganizowana. Wszelkie zadania są realizowane. I myślę, że będzie to na pewno sprawnie przebiegało także w przyszłości. Natomiast oczywiście z dużą nadzieją patrzymy na wybór nowego prezesa. Myślę, że i kolegium IPN się wiąże ze wszystkich tutaj zadań i obowiązków, które przed nimi stoją. Natomiast no, wszystko w rękach, tak jak tu mówimy, polityków, tak, ponieważ no, ta procedura dotyczy tak między innymi parlamentu, który musi się tutaj wypowiedzieć. No i będziemy czekać na jego reakcję, na jego postanowienia.
A tak na koniec zapytam, jakieś ploteczki w instytucie są? Kto może zostać tym nowym prezesem?
To wszystko zależy od kolegium i od pozostałych organów, tak, które będą się wypowiadać w tej sprawie. Plotki są zawsze, ale to ja nie przywiązywałbym tutaj do nich większej wagi.
No dobrze, także nie zajmujemy się plotkami. I tutaj musimy postawić kropkę. Dzisiaj naszym gościem był pan profesor Krzysztof Sychowicz, nowy dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nasz gość dnia.